program Agaty Krzywoń o tematyce Szlachetne zdrowie na antenie Radia Ain Karim. Zawsze w środy po godzinie 19.
Środa, godzina 19, Radio Ain Karim, 104,4 FM, strona radia, na której można odsłuchać wszystkie powtórki naszych audycji. Ja nazywam się Agata Krzywoń i zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Szlachetne zdrowie. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, zawsze tak już jak wychodzę stąd ze studia, co dwa tygodnie się z wami spotykam, bo wymienia mnie Ania, neurologopeda, nasz fantastyczny tutaj, i Kasia, która zajmuje się, powiedzmy, promowaniem tutaj przyrody i ziół z naszego terenu, to jak wychodzę z tej audycji, to sobie myślę, o czym będę mówić za dwa tygodnie. I trochę tak sobie pomyślałam, ciągle was tutaj, prawda, zachęcam do tych różnych badań profilaktycznych. Jest czerwiec. Wszystko wygląda przepięknie i zdrowo. I dlatego sobie wymyśliłam, że nie będę dzisiaj mówić o chorobach, bo wszystko już wiecie, jakie badania wykonać profilaktyczne, żeby być zdrowym, żeby wasza choroba, jeśli w ogóle w waszym organizmie się gdzieś tam tkwi, tli jakiś zalążek, była wcześniej wykryta, bo przypominamy to ciągle, im wcześniej wykryjemy chorobę, im wcześniej zaczniemy ją leczyć, tym po pierwsze leczenie będzie krótsze, mniej obciążające dla naszego organizmu, czyli odchodzimy od średniowiecznej medycyny, że boimy się, że czegoś nie ruszamy, jak nie zbadamy, to tego nie będzie. To nie jest prawda. Wiecie, jakie szczepienia wykonać, żeby w okresie jesiennym być zdrowym, zatem nie będziemy o tym wszystkim mówić. Natomiast dzięki pani profesor Szuster-Ciesielskiej, świetnemu wirusologowi z Lublina, wpadł mi taki temat do głowy, mianowicie 6 historycznych eksperymentów, które spowodowały, że zaczęliśmy myśleć o badaniach klinicznych w medycynie. Babilon, 4 wiek przed naszą erą, to jest pierwszy udokumentowany eksperyment kliniczny, także prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony w historii, dlatego że został opisany w Starym Testamencie. Po podbiciu Judy, babiloński król Nabuchodonozor, udało się, sprowadził z Jerozolimy kilku młodych szlachciców, w tym Daniela z Lwiej Jamy, aby zamieszkali na jego dworze w szlachetnej niewoli. Tam mieli jeść mięso, pić wino, które król serwował swoim dworzanom, ale Daniel nie chciał skalać się dietą, która naruszała jego zwyczaje. Zaproponował badanie. Królu, testuj nas przez 10 dni. Daj nam warzywa do jedzenia i wody do picia. Po 10 dniach porównaj nasz wygląd z młodzieńcami, którzy jedzą twoje obfite potrawy. 10 dni później Daniel i jego przyjaciele wydawali się rzeczywiście piękniejsi, grubsi w ciele i zdrowsi niż młodzieńcy, którzy jedli obfite posiłki króla. W obliczu tych dowodów król ustąpił i pozwolił im zachować tradycyjną dietę. Czy ten eksperyment spełniał normy aktualnych badań? Oczywiście nie. Kolejny eksperyment to już Chiny. 6 wiek naszej ery, słynny żęszeń, czyli bilobil, który niektórzy z was bardzo lubią. Ben Chao Tu Jing, chińska farmakopea, opublikowano po raz pierwszy w 1061 roku. I mamy tam opis następującego badania. Aby ocenić działanie prawdziwego żeńszenia, Shang Dang, poproszono dwóch mężczyzn, aby biegli razem. Jeden dostał korzeń żeńszenia, a drugi nie. Po biegu przez około 2,5 km mężczyzna, który nie spożył żeńszenia, cierpiał na poważną duszność, podczas gdy jego towarzysz oddychał równo i gładko. Mamy tutaj zastosowaną grupę kontrolną, czyli grupa kontrolna, drugi mężczyzna nie dostał nic, czyli porównujemy tutaj zastosowanie leku do elementów, w którym nie podajemy żadnego leku. Oczywiście to badanie też nie spełnia żadnych aktualnie współczesnych wytycznych i norm, za mała grupa. Nie wiemy nic, czy ci mężczyźni byli w tym samym wieku, czy wyglądali tak samo, czy mieli mniej więcej takie same parametry fizjologiczne. Ale jest to badanie opublikowane. Kolejne badanie to jest Francja. 1537 rok. Przypadkowe laboratorium na polu bitwy. W tym roku Francja była w stanie wojny ze świętym cesarzem rzymskim. Młody francuski chirurg Paré był na froncie w Piemoncie. Tak wielu żołnierzy zostało rannych, że zaczynało brakować wrzącego oleju, którego wtedy powszechnie używano do przyrzegania ran, które były odniesione w walce. Nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jak można było rany. Najczęściej wtedy jedynym leczeniem, jakie stosowano, była amputacja i jeszcze taką amputowaną kończynę polewano gorącym, wrzącym olejem. Paré został zmuszony do improwizacji, ponieważ nie miał tego cudownego według nich specyfiku. Zabrakło mi oleju, musiałem zamiast tego zastosować środek złożony z żółtek jaj, oleju różanego i terpentyny, zanotował w swoim dzienniku chirurg. Minęła niespokojna noc, gdy Paré bał się konsekwencji swojego nieplanowanego eksperymentu. Bałem się, że rano znajdę martwych od trucizny żołnierzy, ale czekała go niespodzianka. Żołnierze, których leczył wynalezionym przez siebie lekarstwem, odczuwali mniejszy ból, ich rany były mniej opuchnięte i zaognione niż rany, które były wcześniej polewane wrzącym olejem. Niektórzy uważają, że przypadkowe odkrycie Paré było pierwszą próbą kliniczną nowatorskiej terapii. Nikt wcześniej przed nim tego nie stosował. On wymyślił sobie jakąś tam substancję i zastosował to. Zatem była to nowatorska terapia. Oczywiście w tej chwili nowe leki, które gdzieś tam powstają w naszych laboratoriach, nie są stosowane od razu na ludziach. Przechodzą szereg testów i badań, zanim w ogóle zostaną dopuszczone do próby klinicznej. No i mój najbardziej ulubiony eksperyment medyczny, 1747 rok, pomarańcze i cytryny, fregata Salisbury. Fregata Salisbury była na morzu od około 8 tygodni, kiedy załoga zaczęła chorować na szkorbut. Powszechna choroba występująca wtedy praktycznie na wszystkich statkach. James Lind, chirurg okrętowy, postanowił przetestować teorię, że chorobę można wyleczyć kwasami. Wybrał, większa grupa to już była pacjentów, 12 pacjentów. Podzielił ich na pary i każdej z tych par przypisał inną terapię. Jedna dwójka dostawała cydr, eliksir witriolu. To był cydr pomieszany z kwasem siarkowym. Kolejni dostawali ocet, inni wodę morską, kolejni pastę czosnkową, jęczmienną i wreszcie ostatnia celowana nasza grupa, pomarańcze i cytryny. Aby wyeliminować zmienne, tutaj pan doktor już bardziej był dociekliwy, umieścił ich razem, żeby nie mieliły się te specyfiki, które stosował i te pary miały też zaleconą podobną dietę. Wyniki były uderzające. Po tygodniu pacjenci na kuracji pomarańczowo-cytrynowej byli na tyle zdrowi, że mogli pielęgnować pozostałych. W tamtym okresie, kiedy ktoś zachorował na szkorbut, to tak naprawdę była to ciężka choroba. Masywne krwawienia z wszystkich śluzówek. Te osoby się nie nadawały po prostu kompletnie do żadnej pracy i po kilku tam tygodniach umierały. Ten eksperyment Linta był przełomowym przykładem kontrolowanego doświadczenia w badaniach medycznych. Też tutaj uważa się, ponieważ Francuzi jakby zawsze taką mają niekorzystną interakcję z Anglikami i oni nie uwierzyli temu lekarzowi angielskiemu. I też jest taka teoria, że dlatego Anglia była taką świetną potęgą morską, że oni wprowadzili to doświadczenie pana doktora do swoich statków i każdy statek musiał być zaopatrzony. Natomiast Francuzi podeszli oczywiście do tego eksperymentu niechętnie, to też ich statki niestety były dziesiątkowane, ich załogi, ich statków były dziesiątkowane przez szkorbut. Kolejny eksperyment to także Francja. Tutaj demaskujemy efekt placebo. Od końca lat 70. XVIII wieku niemiecki lekarz Franz Mesmer robił furorę w paryskim społeczeństwie teorią, że choroba jest spowodowana zakłóceniem naszej naturalnej siły elektromagnetycznej i można ją wyleczyć poprzez manipulację tymi strumieniami magnetycznymi. Teoria zwierzęcego magnetyzmu Mesmera była spektakularna. Chociaż otoczenie dalekie było od jakby otoczenie tego lekarza dalekie było od tak do końca uwierzenia, ale oczywiście, ponieważ medycyna XVIII wieku tak naprawdę opierała się głównie na czarach i magii, no to tutaj magnetyzm wody, żelaznych prętów, które wkładano w łóżko chorego i tak dalej, słabe oświetlenie, uzdrawiający dotyk, jedwabne szaty, to wszystko działało. Król zarządził śledztwo w sprawie metod Mesmera i okazało się, że pan doktor Benjamin Franklin, człowiek z wyrobionym zmysłem naukowym i sceptycyzmem, obalił tę teorię. Okazało się, że niestety te czary nie działają. Badani mianowicie mieli związane oczy, dawano im do rąk różne zahipnotyzowane i namagnesowane rzekomo przedmioty. Wyniki jasno pokazywały, że wyobraźnia może wywołać takie same efekty jak ten cały mesmeryzm. Na przykład kobieta, która wierzyła, że pije zahipnotyzowaną wodę, doznała kryzysu po 4 filiżankach, nie zdając sobie sprawy, że pije zwyczajną wodę. Dzisiaj powiedzieliśmy efekt placebo. Francja w ogóle jest takim miejscem, czy miejscem na świecie, gdzie wymyślono w ogóle całe leczenie homeopatyczne, od którego dzisiaj oczywiście medycyna klasyczna oparta na faktach absolutnie odchodzi. Natomiast we Francji rzeczywiście homeopatia nadal ma się całkiem nieźle. I Wielka Brytania, badanie, o którym też już opowiadałam tutaj, mianowicie pierwsze randomizowane kontrolne badanie, które miało pokazać, że randomizacja, czyli dobieranie konkretnych grup osób, czyli bierzemy sobie, musimy mieć kobiety w jednym wieku, mężczyzn w jednym wieku, grupy muszą być porównywalne. Nie możemy porównywać do siebie kobiet, czy osób, przepraszam, 20-letnich i 80-letnich. Musimy te grupy w jakiś sposób, grupy pacjentów w jakiś sposób kontrolować. Lekarz prowadzący badanie musi wiedzieć, którzy pacjenci otrzymują lek, a którzy placebo. Tą teorię obalono, ponieważ rzeczywiście ma się to odbywać na drodze losowej. W tej chwili większość pacjentów, którzy biorą udział w badaniach klinicznych, nie wiedzą, jaki lek otrzymują i lekarz, który prowadzi badanie, także nie wie, jaki lek otrzymuje. Chyba że zaistnieje jakaś trudna sytuacja. Pogorszy się zdrowie, pojawią się jakieś niespotykane, dziwne wyniki badań, wtedy odślepiamy tą próbkę i sprawdzamy, czy dana osoba otrzymuje placebo, czyli tak naprawdę nic najczęściej, bądź lek. W tej chwili placebo wygląda dokładnie tak jak lek, czyli pacjent i lekarz nie wiedzą w ogóle, co to jest. Czyli to jest dokładnie tak samo zapakowane, wygląda dokładnie tak samo ta kapsułka, niczym się nie różni od tego leku, który testujemy. Problem ten został jakby rozstrzygnięty w 1946 roku. Brytyjski statystyk, pan Hill, projektował badanie kliniczne antybiotyku streptomycyny do leczenia gruźlicy. Jego zadaniem było wymyślenie mechanizmu, który eliminowałby tutaj jakieś pomyłki. I Hill wymyślił to. Za każdym razem, gdy pacjent był zapisywany do badania w głównym biurze projektu, otwierano zapieczętowaną kopertę zawierającą kartkę. Jeśli kartka była oznaczona literą S, pacjent był kierowany na streptomycynę. Jeśli C, pacjent dostawał placebo, czyli tam jakiś inny lek. Teraz w tej chwili są różne metody, albo porównujemy antybiotyki, tak naprawdę porównujemy najczęściej do innych antybiotyków. I w ten sposób jakby chroniono tutaj te dane kliniczne. Aktualnie eksperyment kliniczny musi przede wszystkim obejmować grupę kontrolną odpowiedniej liczebności, czyli grupa, którą nawet zastosowano w przypadku cytrusów, 12-osobowa, w tej chwili by absolutnie nie przeszła. Statystycznie badanie jakiekolwiek na 12 osobach nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia medycyny, czyli grupa musi być większa zdecydowanie. Grupy kontrolne, które są, tak jak powiedziałam, muszą być porównywalne pod względem płci, wieku, schorzeń, czyli musimy mieć tak samo. Po prostu bierzemy grupę, na przykład 10 tysięcy osób, dowolnie wybraną. I z tej grupy losujemy osoby do grupy leczonej i do grupy z placebo. To losowanie zawsze musi być tajne i w ten sposób otrzymujemy mniej więcej statystycznie jednorodne grupy. Czyli musimy w tej chwili mieć pewność, że grupa, u której stosujemy lek i grupa, u której stosujemy placebo, będzie porównywalna przede wszystkim pod względem zdrowia i całej, powiedzmy, tej otoczki związanej z leczeniem danej choroby. Stosujemy na przykład, czy kontrolujemy, czy badamy na przykład lek na osteoporozę, no to musimy mieć porównywalne grupy kobiet. Czyli jeśli chcemy stosować lek u kobiet 50-letnich, to ta grupa musi być jednorodna. Przede wszystkim liczba musi być większa. Nikt w tej chwili by się nie popatrzył na badanie, które zostało przeprowadzone u 12 osób. Badanie podwójnie zaślepione, czyli ani lekarz, ani uczestnik, ani nikt z prowadzących czy kontrolujących badanie nie wie, co uczestnik badania otrzymuje. Przydział do grupy placebo i grupy, która otrzymuje lek, odbywa się w sposób losowy i to jest randomizacja, którą wymyślił pan Hill, stosując prostą metodę kopertową. I teraz najczęściej tak naprawdę badanie kliniczne, ponieważ rzeczywiście internet spowodował, że te badania mogą być prowadzone w wielu ośrodkach na świecie. Tak też było ze szczepionkami przeciw COVID-19. I tutaj mieliśmy te badania prowadzone nawet na różnych kontynentach i one bardzo szybko dzięki internetowi spływały do centrali firm farmaceutycznych i były od razu po prostu sprawdzane. Także to, że my w tej chwili wiemy, jak ma wyglądać badanie kliniczne, już zostało gdzieś tam zapoczątkowane w Chinach, czy nawet w okresie starożytnym badanie opisane w Starym Testamencie i dzięki temu po drodze oczywiście było wiele różnych nieprawdziwych badań. Słynne badanie przeprowadzane ze szczepionką MMR pana doktora, który niestety wyrządził wiele szkody tutaj, uważając, że tą szczepionkę możemy wiązać z zaburzeniami o typie autyzmu. Badanie zupełnie nieprawdziwe i fałszywie przeprowadzone. Dlatego też w tej chwili medycyna opiera się na faktach. Żadne badanie nie jest w tej chwili dopuszczone, jeśli nie jest sprawdzane przez autoryzowane inne ośrodki. I oczywiście tutaj ta kontrola w tej chwili w medycynie jest tak wieloetapowa, że właściwie to mi trudno sobie wyobrazić w tej chwili, że można by było wprowadzić jakiś lek, który nie byłby dostatecznie przebadany. A jak wygląda współczesna medycyna, będę mówić w dalszej części audycji.
Jeszcze sam się uczę siebie, żyję tak, jak umiem żyć. Traty tchu. Raz mi gorzej z tym, raz lepiej. Rzucam się w zdarzeń rwący nurt. Jak w ucieczce, jak w podróży, do zamkniętych pukam drzwi, byle serce nieść. I choć nic się nie powtórzy, jeszcze raz myślą sięgam wstecz. O, jest gdzieś niebo jak len. O, noc za krótka na sen. O, dom, gdzie czeka znów ktoś i gdzie miejsca jest dość dla spóźnionych gości. O, twój rysunek na szkle, tylko na nim już dziś nie ma. Idę dalej, żyję prędzej, pragnę, tracę to, co mam. Czas doradcą zły. Wieczorami piszę wiersze, chociaż ty nie już nie czytasz nic. Biegną wiosny i jesienie, coraz bardziej dzieli nas morze zwykłych spraw. Mam już tylko to wspomnienie, choć i w nim mniej tych jasnych barw.
Medycyna jest dziedziną nauki, która towarzyszy nam od zarania dziejów. Próbuję znaleźć odpowiedzi na pytania, skąd się biorą dolegliwości ciała i ducha, jak je właściwie rozpoznać i co zrobić, aby je wyleczyć. Już starożytne źródła zawierają opisy schorzeń dotykających ówczesnych mieszkańców świata, terapii stosowanych do łagodzenia objawów. Spojrzenie na pochodzenie i sposoby leczenia chorób zmieniały się znacząco na przestrzeni wieków, także oczywiście w zależności od szerokości geograficznej, panującej kultury i religii. Znaczący postęp w medycynie to tak naprawdę dopiero XIX wiek. Wraz z ogólnym rozwojem nauk przyrodniczych medycyna jest nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami nauki. Szereg ważnych odkryć w dziedzinie fizyki i chemii, promieniowanie rentgenowskie, pierwiastki promieniotwórcze, cudowne wynalazki pani Marii Curie-Skłodowskiej pozwoliły na obrazowanie struktur ciała i były niezastąpione. Udoskonalenie technik mikroskopii, nowe sposoby syntezy związków chemicznych, wynalezienie pierwszych chemioterapeutyków, sulfonamidów i penicyliny i wreszcie rozwój licznych technologii pozwalających na coraz doskonalsze opisywanie budowy i funkcji organizmu na poziomie molekularnym, aż do opracowania struktury ludzkiego genomu, doprowadziły do obecnego stanu wiedzy pozwalającego na skuteczne przeciwdziałanie wielu chorobom. Nie co roku, nie od nowa wynajdujemy to wszystko. Pracujemy i bazujemy na tym, co naukowcy już opracowali. Mamy opracowany genom, wiemy jak działać na wirusach, wiemy jak działać na bakteriach, więc nie będziemy tego wszystkiego odkrywać co roku na nowo i prowadzić tych badań przez następne 10 lat czy 20, bo po prostu to już wiemy. Mamy nowoczesne laboratoria, które są w stanie te wszystkie rzeczy opracować w ciągu czasem kilku tygodni, a najczęściej nie potrzebują do tego miesięcy, są w stanie bardzo szybko sprawdzić, z czego jest zbudowany dany drobnoustrój i pracować na nim. Wciąż liczne aspekty fizjologii ludzkiego ciała pozostają dla nas tajemnicą. Mówiłam tu o układzie immunologicznym, który akurat epidemia COVID-19 spowodowała, że powstało wiele, czy dowiedzieliśmy się wiele nowych rzeczy o naszym układzie immunologicznym, aczkolwiek nadal jest to wielką tajemnicą. Ciągle nowe teorie, na przykład na temat powstawania miażdżycy. Kiedy na początku wydawało się, że miażdżyca to tylko zwykły zlepek płytek krwi, nieprawidłowego cholesterolu. W tej chwili wiemy też, że miażdżyca ma komponentę zapalną. Wiele chorób, które traktujemy dzisiaj jak błahe, albo już w ogóle są niespotykane, jeszcze kilkaset lat temu stanowiło poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Błahe zapalenie wyrostka robaczkowego niosło ze sobą śmiertelne żniwa. Oczywiście w tej chwili to, że higiena stoi na wyższym poziomie, to tych zapaleń wyrostków robaczkowego mamy zdecydowanie mniej, ale dawniej była to bardzo powszechna choroba. I tak naprawdę wiele ludzi umierało z tego powodu, że nie otrzymywało stosownej pomocy, bo po prostu nie było wiadomo w ogóle, co to jest za choroba i jak ją leczyć. Odkrycia w dziedzinie medycyny pozostają bez wątpienia jednymi z najbardziej wpływających na ludzkie życie, niejednokrotnie mogąc je przedłużać i znacząco poprawić jego jakość. Przez wiele tysiącleci nie miano jednak rzetelnych podstaw naukowych i ta wiedza opierała się raczej na wiedzy czy doświadczeniach poszczególnych lekarzy, mistrzów, szamanów, kapłanów, w zależności od panującej kultury. Mówiłam o eksperymentach, na podstawie których jakby opierały się te, bazowały niektóre działania, jak one wyglądały i jak musi eksperyment wyglądać w tej chwili. Leczenie głównie polegało na stosowaniu leków ziołowych. Często więcej szkody przynosiło takie leczenie niż pożytku. Stosowanie upustów krwi u osób, które już najczęściej miały niedobory czynników krwi, czynników krwi różnych. Także to leczenie było prowadzone absolutnie bez sensu i po omacku. W większości kultur istotny był także duchowy aspekt doświadczonego przez chorego cierpienia. Często schorzenia traktowane były jako kara za przewinienia czy zrządzenie przez wyznawanych bogów. Często, jak sami wiecie, bo o tym też już mówiłam w tej audycji, choroby zakaźne przyczyniały się do śmierci milionów ludzi. Wielkie epidemie, choć rzadko się o tym mówi, niejednokrotnie zmieniały bieg dziejów historii, decydując o losach bitew i wojen. Ponieważ jeśli nagle pojawiła się cholera wśród żołnierzy, no to zdziesiątkowała ich tak, że rzeczywiście niepotrzebne było starcie już bezpośrednie żołnierzy. Nie znano leczenia poprawiającego rokowanie chorych na nowotwory, czy też najbardziej rozpowszechnione dziś choroby sercowo-naczyniowe. Postęp medycyny to tak naprawdę, tak jak powiedziałam, XIX wiek. Wiele wynalazków przyczyniło się do tego, że ludzie związani z medycyną zaczęli coraz bardziej stosować odważnie te techniki. Promieniowanie rentgenowskie i synteza cząstek chemicznych to są kamienie milowe w rozwoju medycyny. I te wynalazki XIX wieku spowodowały, że średnia długość życia, która 150 lat temu wynosiła około 30 lat, wyobrażacie sobie, że 150 lat temu średnia długość życia ludzi na Ziemi to było 30 lat. Zatem mitem jest opowiadanie o tych rzeszach staruszków, którzy sobie gdzieś tam mieszkali na wsiach i spokojnie sobie żyli, bo tych staruszków było jedna, dwie osoby na miasto. Dziś średnia życia u mężczyzn to jest 75 lat, u kobiet nawet ponad 80. I tutaj tak naprawdę determinantą w tej chwili są jednak choroby sercowo-naczyniowe. Taką najlepszą determinantą wydłużającą życie była eliminacja chorób zakaźnych, wynalezienie antybiotyków. Natomiast choroby zakaźne, które rozprzestrzeniały się z człowieka na człowieka, zostały opanowane tylko i wyłącznie dzięki rozpowszechnieniu szczepień ochronnych i poprawie warunków higienicznych. Ponadto XX wiek, tak naprawdę dopiero XX wiek, to jest duży postęp chirurgii. A postęp ten mógł się dokonać tylko dzięki temu, że opracowano metody znieczulenia ogólnego. Początkowo znieczulenie było naprawdę bardzo prowizoryczne. Stąd też gdzieś tam ciągle pokutujące jakby takie teorie, nie ruszamy, bo coś nam zagrozi, prawda, rozsiejemy, rozprzestrzeni się. Było to związane z tym, że jeśli ktoś miał, nie wiem, jakąś narość na ręce i taki cyrulik wycinał to na żywca, jeszcze do tego to wszystko zaczęło ropieć, musiała być amputowana ręka, no to rzeczywiście wyglądało nieciekawie. W tej chwili oczywiście techniki znieczulania miejscowego, ogólnego, podpajęczynówkowego są tak zaawansowane, że tutaj tych obaw oczywiście nie ma i metody dezynfekcji przeszliśmy od polewania ran rozżarzonym olejem poprzez terpentyny, alkohol. W tej chwili stosujemy powszechnie tylko środki już niealkoholowe, które nie powodują emulgacji w ogóle tkanek. Prowadzenie znieczulenia ogólnego umożliwiło chirurgom przeprowadzenie coraz bardziej skomplikowanych operacji, bo pacjent sobie leżał spokojnie, chirurdzy mogli działać. W XX wieku także dokonał się olbrzymi postęp, jeśli chodzi o badania genetyczne, mianowicie odkryto DNA i poznano sposób, w jaki kodowana jest informacja genetyczna, co z kolei spowodowało, że zaczęliśmy też szukać jakby przyczyn niektórych chorób i okazało się, że niektóre choroby są wywołane przez wadliwy materiał genetyczny. Czy XXI wiek może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Okazuje się, że stopień skomplikowania ludzkiego organizmu jest tak wielki, że nawet już pierwsze dwudziestolecie XXI wieku pokazało, że czeka nas jeszcze wiele nowych możliwości w medycynie.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda.
Thank you.
obok siebie.
Pani Alicja Majewska swoim pięknym głosem wprowadziła nas do trzeciej części audycji Medycyna XXI wieku. Ta medycyna XXI wieku nawet dla takiego zwykłego lekarza jak ja jest bardzo fascynująca i pozwala rzeczywiście uwierzyć w to, że stosowanie nowoczesnej farmakologii jest coraz bardziej sensowne i coraz bardziej te leki są skuteczne. Współczesna medycyna przełamuje kolejne bariery. Znaczny rozwój farmakologii, zwłaszcza onkologicznej, powoduje, że to leczenie staje się coraz bardziej celowane. Co roku powstaje szereg nowych leków, dedykowanych szczególnie zwalczaniu kolejnych nowotworów. Leki te celują już nie tylko, jak klasyczna chemioterapia, uszkadzając wszystkie komórki, także zdrowe, ale wyłącznie w komórki nowotworowe o określonym zestawie receptorów na powierzchni. W tym celu stosowane są nie tylko substancje chemiczne, wyspecjalizowane przeciwciała, które pozwalają na niszczenie nowotworów, minimalizując działania niepożądane. Do tych nowoczesnych terapii wykorzystujemy także specjalnie przygotowane wirusy. Różne techniki są tutaj stosowane, aby jak najmniej uszkadzać i działać na dobre komórki, na nasz organizm, a w sposób celowany niszczyć nowotwory, komórki nowotworowe. To oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że coraz lepiej poznajemy działanie poszczególnych komórek nowotworowych. No tutaj oczywiście jak zwykle jest pod górkę, ponieważ rak piersi to nie jest rak nerki, czyli każdy z nich trochę inaczej ta komórka działa, inaczej funkcjonuje, ma inne możliwości rozwoju, działa przez inne enzymy, w związku z tym, żeby robić leki celowane, musimy zawsze to celować do konkretnych komórek nowotworowych, czyli te badania muszą się toczyć wieloliniowo i być ukierunkowane na poszczególne nowotwory. Farmakologia w zwykłej medycynie, tak zwanej zwykłej, którą my stosujemy, także przyniosła w tym roku wiele fascynujących rzeczy. Stosunkowo szybko zostały zaimplementowane do diabetologii, czyli działu medycyny, który zajmuje się leczeniem cukrzycy, dwa super ekstra nowoczesne leki, które stosujemy już powszechnie. Oczywiście jak zwykle w Polsce jest pewien problem z refundacją, natomiast leki, zwłaszcza jeden, którym się bardzo wszyscy zachwycamy, zupełnie przez przypadek wprowadzony do opieki medycznej, przez przypadek tak się naukowcy zastanawiali, jak może lek zadziałać, będzie tylko działał na ściąganie cukru do moczu, czy to będzie jakiś efekt, czy nie. I cóż się okazało w pierwszym badaniu, które zostało przeprowadzone na pacjentów z cukrzycą, że już tak naprawdę po pół roku efekt był tak spektakularny, że musiano przerwać to badanie, ponieważ osoby, które nie otrzymywały leku, były w tak zdecydowanie gorszej sytuacji klinicznej, że nie można było kontynuować dalej tego badania równo na cukrzycę, na niewydolność serca, a także protekcyjnie na nerki. Bardzo dobre leki, wymyślone stosunkowo niedawno. W kardiologii na razie nie mamy takiego spektakularnego efektu, oprócz leków, które stosujemy we wszystkich angiologicznych dziedzinach, czyli przetykania tak zwanych naczyń tętniczych i stosowania różnych leków, które mają powodować, żeby z powrotem nie dochodziło do zatykania tętnic, którym kardiologom interwencyjnym udało się udrożnić. Chirurgia. W XXI wieku W chirurgii rozpowszechniła się technika laparoskopowa. Tak naprawdę w tej chwili początkowo pamiętacie, że laparoskopia to była tylko operacja proste pęcherzyka żółciowego. W tej chwili tak naprawdę większość zabiegów w chirurgii operuje się metodą laparoskopową. Metoda ta spowodowała, że minimalizujemy uszkodzenie powłok ciała, minimalizujemy przez to powikłania, zakażenie, rozejście się rany, skracamy zdecydowanie okres pobytu w szpitalu. W tej chwili laparoskopia także dość powszechnie stosowana jest w onkologii, bo okazało się, że ta chirurgia tak zwana małoinwazyjna zdecydowanie poprawia rokowanie i służy i przyspiesza proces zdrowienia. Oczywiście nie zawsze się to uda, prawda? Czasem chirurg, i to też podpisujemy, jeśli decydujemy się na operację, chirurg w trakcie operacji może zdecydować, że ta operacja z laparoskopowej musi być zmieniona jakby na klasyczną z powodu na przykład trudności albo że coś tam się okazuje w trakcie operacji innego niż się wydawało we wcześniej wykonanych badaniach obrazowych. Nowoczesne techniki, zwłaszcza w zastosowaniu i w tworzeniu materiałów kościozastępczych, materiałów, które służą do wykonywania protez i implantów, w tej chwili wszystkie rzeczy, które wkładamy do człowieka, mogą być bezpiecznie zostawione tam i nie ma już w tej chwili w implantologii stosowanych rzeczy, które by uniemożliwiały wykonanie badania przy pomocy rezonansu magnetycznego. Oczywiście nie możemy tutaj w rozwoju medycyny pominąć e-medycyny, która nie tylko jakby na poziomie pacjenckim jest wykorzystywana, czyli to, że dostajecie elektroniczną receptę, skierowanie do specjalisty czy skierowanie na rehabilitację, ale tak naprawdę prowadzenie telemonitoringu czynności serca, czy u pacjentów, u których na przykład oczekują na implantację rozrusznika gdzieś tam w kolejce, prawda, i u nich możemy sobie to wszystko przy pomocy systemów telemedycznych kontrolować. Wiemy też i XXI wiek to jest właśnie to, że olbrzymie możliwości medycyny powodują, że próbujemy się już zmierzać z chorobami, niektórymi chorobami genetycznymi i przy pomocy terapii genowej. Opowiem dzisiaj tylko o jednej terapii, terapia dzieci z zespołem SMA. Tutaj terapia genowa, najdroższy lek świata, $2 miliony kosztuje ta kuracja, tanio czy drogo. Trudno powiedzieć, oczywiście nie jest to witamina C, w związku z tym nie ma opcji, żeby kosztowało $10 czy 2 miliony to jest cena do przejścia dla systemów opieki medycznej. Nie ja mogę o tym wyrokować. Natomiast oczywiście skomplikowanie tego pomysłu i wykonanie tutaj i możliwość odwrócenia tego nieprawidłowego genomu jest naprawdę na olbrzymim poziomie. Lek nazywa się Zolgensama. Jest lekiem opracowanym w celu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni i dostępnym na rynku od 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej od 2020 roku. Działanie leku polega na podniesieniu w motoneuronach poziomu białka SMN, którego osoby z tą chorobą, czyli z zanikiem rdzeniastym, nie mają. Niedobór tego białka leży u podłoża rdzeniowego zaniku mięśni. Większa ilość tego białka sprawia, że degeneracja neuronów się zatrzymuje, nie dochodzi do rozwoju choroby, czyli choroba nie postępuje. Jeśli u chorego mięśnie nie uległy jeszcze zaawansowanemu zanikowi, to po połączeniu z właściwą fizjoterapią, wysokospecjalistyczną opieką medyczną, zastosowanie tej terapii może przynieść choremu znaczącą poprawę. Jest to terapia genowa. W metodzie tej na procesy tworzenia białek przez organizm wpływa się za pomocą fragmentów DNA prawidłowych, bo tak, chory ma nieprawidłowy fragment DNA, który nie produkuje tego białka. My teraz przy pomocy specjalnie przystosowanych komórek wirusowych dostarczamy prawidłowy fragment DNA, który produkuje białko, którego ten chory nie wytwarza. to nowe DNA nie wbudowywuje się do DNA chorego dziecka. Tutaj lek może być podawany tylko i wyłącznie u dzieci do drugiego roku życia z odpowiednią masą ciała. Tutaj ograniczenia bardzo są duże, no bo musimy mieć człowieka, który jeszcze nie ma uszkodzonych tych wszystkich neuronów ruchowych. Czyli ten dobry fragment DNA, który wprowadzamy przy pomocy wirusa do komórki chorej, nie wbudowywuje się do DNA osoby chorej, zatem nie będzie dziedziczony. On będzie działał tylko w ten sposób, że spowoduje podniesienie tego poziomu białka i w związku z tym nie dojdzie do zaniku tych mięśni. Terapia genowa przy pomocy leku nie zmienia, jeszcze raz podkreślam, kodu genetycznego osoby chorej. Zmiany w komórkach wywołane przez lek nie są dziedziczone, zatem nie mogą być przekazane na następne pokolenia. Czyli niestety tutaj jest taka sytuacja, że osoba chora, mimo tego, że powiedzmy nie będzie miała objawów, może przekazać dalej wadliwy gen na kolejne pokolenie. Dużą zaletą leku Zolgensamy jest szybkie rozpoczęcie działania. Szybko podnosi poziom białka SMN w ciągu nawet kilkudziesięciu godzin od podania, tak bardzo, że poziom tego białka jest porównywalny z poziomem u osoby zdrowej. To jest spektakularny na razie efekt. Oczywiście są tutaj jeszcze plusy i minusy, bo tak jak powiedziałam, Unia Europejska 2020 rok, podajemy u dwulatków maksymalnie, czyli dzieci, które otrzymały ten lek w tej chwili mają 4-3 lata, prawda? Widzimy efekt spektakularny, jak to będzie wyglądać. Na razie oczywiście trudno powiedzieć, natomiast oczywiście tutaj zbiórki na podawanie tego leku idą pełną parą, no bo rzeczywiście jest się o co bić. No, bijemy się o pełną sprawność człowieka versus śmierć w okolicach 9-10 roku życia. Lek może być zatem podany tylko i wyłącznie u dzieci, które jeszcze nie utraciły swojego neuronu ruchowego. Ta utrata jest błyskawiczna. Zatem rzeczywiście te takie dramatyczne apele, tutaj masa ciała dziecka, które jest kwalifikowane do tego, jest bardzo istotna. W organizmie osoby, która przyjęła lek oparty na tym wirusie, wytwarza się trwała odporność też na tego wirusa. Dlatego lek podajemy tylko i wyłącznie raz. Co będzie dalej, też nie wiemy. Czy ta produkcja będzie wystarczająca do końca życia? Na razie nie ma na to odpowiedzi. In vitro i ten lek sprawdza się bardzo dobrze. Część osób ma naturalną, nabytą odporność na wirusa, na adenowirusa. No, adenowirusy są dość powszechne, wywołują częste infekcje nosa, gardła, biegunki. Kilka procent niemowląt i nawet 40-50% populacji dorosłej jest odpornych na tego wirusa, w związku z tym zastosowanie tego wirusa jako wektora nie będzie miało sensu. Czyli u takich osób nie ma w ogóle możliwości zastosowania tego leku, ani innych leków opartych na wirusach, na tych adenowirusach. Dlatego oczywiście wiele niewiadomych, ale to nie powoduje, że nie powinniśmy tutaj rzeczywiście wspomagać tych rodzin, które walczą o normalność i o zdrowie dla swoich dzieci. Tym bardziej, że ta terapia jest w zasięgu medycyny, prawda? To jest nowoczesna terapia. Są pewne niewiadome, natomiast absolutnie XXI wiek powoduje, że będzie coraz więcej takich spektakularnych działań i takich spektakularnych wynalazków, które będą od osób chorych, jakby najczęściej one nie wykazują się odwagą. Często osoby onkologicznie chore, prawda, tutaj jakby nie rozważają tego. Jest terapia, którą mogą zastosować, niezależnie od tego, czy była ona zastosowana u 10 czy 15 osób, jeśli u tych 15 osób przyniosła skutek i była skuteczna, to ja to też zastosuję. Oczywiście nie są to leki, które mogą być stosowane populacyjnie, ale te wszystkie możliwości daje nam medycyna. Stosowanie w tej chwili adenowirusów w terapii choroby Parkinsona w ośrodku w Warszawie no jest naprawdę przełomowym odkryciem i pewnie kiedyś o tym opowiem, bo naprawdę jestem zafascynowana tym pomysłem. I wydaje się, że tutaj to będzie jakiś przełom w leczeniu tej trudnej choroby degeneracyjnej, która powoduje rzeczywiście taką utratę samodzielności, szczególnie w grupie seniorów. Aczkolwiek ta terapia oczywiście, tak jak większość tych terapii, tak jak tutaj nawet mówię o leku Zolgensamie, musi być stosowana wcześnie. Czyli nie możemy czekać, aż już dojdzie do tej degeneracji, tylko te terapie muszą być zastosowane, jak mamy jeszcze zdrowe tkanki, zdrowe komórki, w których leki mogą być zastosowane. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Krwiodawcy. Przychodnia nasza oczywiście aktywnie bierze udział w oddawaniu krwi. 4 razy w roku organizujemy akcję tutaj z naszym wspaniałym punktem krwiodawstwa z Myślenic. Na całym świecie dokonuje się 108 milionów pobrań krwi, a około 38 milionów donacji pochodzi od wolontariuszy Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Nasze wszystkie punkty należą do tak zwanego PCK. W przychodni będziemy organizować kolejną akcję oddawania krwi w sierpniu. Pod koniec sierpnia, także te 4 akcje, to są takie celowane akcje dla kobiet, bo kobiety mogą oddawać 4 razy w roku krew. Szykujcie zatem swoje erytrocyty, poprawiajcie hemoglobinę przy pomocy wszystkich dostępnych metod, a w szczególności tej podstawy piramidy zdrowego odżywiania. Pamiętacie, tam jest szpinak, kalafior, seler, co tam jeszcze macie, wszystko takie zielono, czerwono, brązowe. Wszystko możecie używać, tak żeby do sierpnia ta hemoglobina była tam 13,5 albo nawet więcej. Od 1 lipca przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna przez cały lipiec. Liczymy na waszą wyrozumiałość, ale no, też musimy trochę odpocząć. Będziemy pracować cały czas w tym okresie w 2 lekarzy i w troszkę okrojonym personelu pielęgniarskim, więc no, mam nadzieję, że wszystkim będzie dopisywać zdrowie i jakoś sobie przez ten miesiąc wzajemnie po prostu poradzimy. Poza tym, cóż, zapraszam na powtórki audycji Radia Ayn Karim. Wszystkie są umieszczone na stronie internetowej w zakładce audycje. Też pojawiają się te przypomnienia na profilu facebookowym naszego radia. A jutro też powtórka, tak? Jutro jest Boże Ciało, ale widzę tutaj zapowiedź, że o godzinie 13 będzie można posłuchać o eksperymentach medycznych i o tym, co szykuje nam medycyna XXI wieku, ale na zakończenie tych podsumowań przypominam, 50% stanu waszego zdrowia zależy od was, nie od tego, co było w Chinach w XIX wieku, w XX, XXI, tylko tak naprawdę wasze zdrowie w waszych rękach. Życzę pięknego wypoczynku przez te kilka dni, jeśli ktoś ma rzeczywiście wolne, i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam.
ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój. I wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale spójrzcie mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, czekający ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że na promieniu